Raz, dwa, trzy, próba nagrywania. Raz, dwa, trzy.
Dzień dobry. Oj, oj. Coś tu się... Dzień dobry, słychać mnie? Widzę, że pani... Boże, to hasło jest nie do rozczytania. ZS, Zespół Szkół?
Tak, tak. Aleksandra Łatanyszyn, wicedyrektor Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania, Górowo Iłoweckie. Słychać?
Dobrze, słychać. Dziękujemy bardzo. Będziemy zaczynać o 9:00, tak jak o czasie, więc dziękuję bardzo za sygnał.
Dziękuję.
Dzień dobry, bardzo prosimy o wyłączenie mikrofonu.
Dzień dobry wszystkim, Mirka Kopiestiańska, witam Państwa bardzo serdecznie i wyłączam.
Dziękujemy bardzo Pani Doktor. Dzień dobry Państwu. Andrzej Sosnowski, sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Jest 9:05, ale pozwolimy sobie zacząć o 9:10, bo część zaproszonych gości i część członków komisji jeszcze dociera do nas, więc 9:10, 9:12 będziemy zaczynać. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam na pierwszym posiedzeniu w tym roku Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Dzisiejsze posiedzenie prowadzone jest w formie hybrydowej. Przedstawiciele mniejszości, którzy zdecydowali się na przyjazd do Warszawy, uczestniczą w nim stacjonarnie. Witam bardzo, bardzo serdecznie, jak również osoby reprezentujące stronę rządową. A osoby, które nie zdecydowały się na ten przyjazd, mają możliwość uczestniczenia w formie hybrydowej. Dziś witam szczególnie panią Mariolę Apkowicz, która zastępuje w funkcji wiceprzewodniczącego pana doktora Kuprianowicza. I witam bardzo serdecznie naszych gości. Dzisiaj głównym bohaterem będzie minister Dariusz Piątkowski z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Witam serdecznie. Aż trzy punkty dotyczą problematyki tego resortu, więc szczególnie witamy. Czy mamy ministra Sellina? Nie. Dobrze. Witam wszystkich Państwa, wyznaczonych przedstawicieli oraz zaproszonych gości, ekspertów, zarówno tych, którzy obecni są na sali, jak i tych, którzy uczestniczą z nami poprzez łączenie internetowe. Na początek mamy kilka takich obowiązkowych punktów, które prosiłbym, aby przedstawił sekretarz komisji. Bardzo proszę, pan dyrektor Sosnowski.
Dziękuję bardzo, panie ministrze. Najważniejsze informacje dotyczące łączy teleinformatycznych. Posiedzenie jest prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość dzięki aplikacji Microsoft Teams. Informuję, że posiedzenie jest nagrywane, a zapis dźwiękowy zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakładce poświęconej mniejszościom narodowym i etnicznym. Oczywiście każdy z Państwa, każdy z uczestników ma możliwość niewyrażenia zgody na rejestrowanie jego wizerunku w czasie posiedzenia poprzez wyłączenie urządzenia rejestrującego obraz, zgłoszenia do zabrania głosu w dyskusji przez wszystkich członków i gości należy sygnalizować w sposób przyjęty dla aplikacji Microsoft Teams. Zapisanie się do głosu osób biorących udział w posiedzeniu w sposób zdalny może nastąpić przez czat aplikacji lub w sposób niewerbalny poprzez użycie ikonografiki. Zabranie głosu będzie możliwe dopiero po udzieleniu zgody przez współprzewodniczącego prowadzącego obrady. Przed zabraniem głosu proszę Państwa o samodzielne wyłączenie mikrofonu. Po skończeniu wypowiedzi proszę wyłączyć mikrofon. Członkowie potwierdzają swoją obecność na posiedzeniu komisji prowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej poprzez zalogowanie się w systemie. Tak jak Pan Minister wspomniał, na podstawie paragrafu 8 ustęp 4 regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych Pan Współprzewodniczący Grzegorz Kuprianowicz wyznaczył Panią Mariolę Apkowicz, przedstawiciela mniejszości karaimskiej, do współprowadzenia dzisiejszych obrad. Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo dziękuję, Panie Dyrektorze, za przypomnienie tych zasad dotyczących zabierania głosu w trakcie posiedzenia. Pozwólcie Państwo na krótkie słowo wstępu z mojej strony. Później oddam również głos Pani Przewodniczącej. Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że spotykamy się i że znowu mamy to spotkanie w formie przynajmniej częściowo stacjonarnej. Musimy trzymać się tego, aby przynajmniej te 3-4 razy w roku takie posiedzenia komisji się odbywały, a dzisiaj też w zasadzie co chwila mamy jakieś jubileusze, bo dzisiaj 80 raz się spotykamy, znaczy nie ja, ale duża część z Państwa, a mamy i takie osoby, które uczestniczą w posiedzeniach tej komisji od samego początku. Termin i zakres tematyczny poszczególnych punktów zostały uzgodnione wspólnie przeze mnie i pana doktora Kuprianowicza w trakcie naszej marcowej rozmowy, więc na pewno one nie są dla nikogo zaskoczeniem. Ustaliliśmy, że wśród najważniejszych zagadnień, które miałyby być realizowane na dzisiejszym posiedzeniu, to te, które dotyczą edukacji formalnej mniejszości, dlatego też one znalazły się w porządku obrad. Od razu chciałbym zaanonsować, uzgodniliśmy to z panem ministrem Piątkowskim, że ponieważ aż 3 punkty dotyczą no jednak problematyki związanej z resortem, to nawet myślę, że dla sprawności naszych obrad będziemy je procedowali łącznie. Mam taki pomysł, żeby po prostu umożliwić wspólną pracę nad tymi punktami. Jestem przekonany, że ta dyskusja, tak jak zwykle, będzie merytoryczna, konstruktywna, będzie się koncentrować na tych zagadnieniach, które dla przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym mają kluczowe i najważniejsze znaczenie. Sięgając taką pamięcią w nieodległą przeszłość, chciałbym jeszcze raz na wstępie omówić sprawy, które miały miejsce w ostatnich miesiącach. Pragnę poinformować, iż zakończona została właśnie kontrola Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu za rok 2022. Podobnie jak w poprzednich latach, znacząca część zmian wprowadzonych do projektu informacji dotyczących zasad udzielania dotacji jest spowodowana właśnie zastrzeżeniami kontrolerów. Niestety szczegółowe badanie kilkunastu umów na realizację zadań publicznych w 2022 roku doprowadziło do zidentyfikowania obszarów, w których potencjalnie może dochodzić do nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków publicznych przez zleceniobiorców. Sytuacje te, na które zwrócili uwagę kontrolerzy NIK, będą jeszcze przedmiotem dodatkowych ustaleń ze strony komórek organizacyjnych naszego resortu. Najwyższa Izba Kontroli wskazywała m.in. na konieczność wprowadzenia wzorów ofert i ramowych umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Między 21 a 23 lutego tego roku odbyło się posiedzenie Komitetu Ekspertów Rady Europy do spraw Romów. Głównym zagadnieniem tegorocznego spotkania była potrzeba rozpoznania niepokojących zjawisk społecznych pojawiających się w romskiej społeczności i dlatego też jednym z tematów dzisiejszego posiedzenia jest omówienie kierunków działań mających na celu rozwiązanie problemów uzależnień w środowisku romskim. Miło mi poinformować Państwa, że przy tej okazji ADI ROM pozytywnie odnotował przyjęcie kolejnego czwartego programu rządowego na rzecz Romów w Polsce. Z kolei między 27 a 31 marca w Polsce gościła delegacja Komitetu Ekspertów do spraw Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. Delegacja spotkała się z przedstawicielami osób posługujących się językiem regionalnym lub językami mniejszościowymi, między innymi w Opolu, Warszawie i Białymstoku. To jest czwarta taka monitorująca wizyta w Polsce i wydaje się, że jest godna odnotowania opinia wyrażona przez członków delegacji komitetu, którzy zwrócili uwagę, że wybór postanowień Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych przyjętych do stosowania przez Polskę w odniesieniu do języków mniejszościowych oraz języka regionalnego jest wyborem, jak to stwierdzono, ambitnym. Omawiając działania, które będę inicjował w najbliższej przyszłości, chciałbym poinformować, że mając na uwadze wielokrotnie postulowaną przez Państwa potrzebę promocji wiedzy o mniejszościach, zdecydowałem o ogłoszeniu otwartego konkursu na zadania realizowane w 2023 roku, o których mowa w artykule 21 ust. 4 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Organizacje społeczno-kulturalne mniejszości narodowych i etnicznych, organizacje społeczności kaszubskiej oraz podmioty i organizacje działające na rzecz tych grup mogą składać oferty już w maju. Od 1 kwietnia tego roku nowy podmiot przyjął świadczenie usług utrzymaniowych i deweloperskich elektronicznego systemu udzielania dotacji. Temat ten też zostanie dzisiaj szerzej omówiony, a jeśli mowa o ESUD-zie, to pozwólcie Państwo, że przypomnę, że oferty na realizację zadań służących zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej będą mogły być składane od przyszłego roku już tylko w formie elektronicznej. Szanowni Państwo, kwiecień jest miesiącem szczególnie ważnym dla tożsamości i pamięci historycznej wielu mniejszości narodowych i etnicznych. 8 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Romów. Podkreślaliśmy to w naszych mediach społecznościowych. Było on okazją dla przypomnienia o roli romskiej kultury w historii Polski, co ja też zawsze podkreślam. Za kilka dni będziemy obchodzić Dzień Solidarności z Narodem Ormiańskim. Dzień 24 kwietnia 15 roku to niezwykle ważna, aż tragiczna data dla całego narodu ormiańskiego, a dziś szczególnie pamiętamy o tych, którzy oddali życie w największym żydowskim zrywie w okupowanej historii, w okupowanej Europie i pierwszym ważnym takim miejskim powstaniem. O 12 będą uroczystości tam, gdzie co roku przed pomnikiem ofiar powstania w getcie warszawskim będzie reprezentował nasz resort minister Mariusz Kamiński, a i nieobecność części z Państwa na tej dzisiejszej komisji jest wynikiem tego, że uczestniczyć będą w tych uroczystościach oficjalnych. My z panem ministrem się podzieliliśmy w ten sposób, że ja pozostanę na komisji, a pan minister jako minister właściwy do spraw mniejszości narodowych i etnicznych uczestniczy w uroczystościach, które mają charakter państwowy z udziałem gości z zagranicy i w ten sposób dokonaliśmy tego podziału. Szanowni Państwo, przed przystąpieniem do omówienia kolejnych punktów posiedzenia chciałbym oddać głos pani Marii Jabłkowicz, która zastępuje dziś współprzewodniczącego komisji pana Grzegorza Kupionowicza. Bardzo proszę. Proszę, proszę.
Panie ministrze, mogę jedno słowo tylko, bo dziękuję, że pan wspomniał o tych ważnych wydarzeniach, które zachodzą w kwietniu, kolejne rocznice bardzo ważnych wydarzeń. Jeszcze tylko wspomnę, że 28 kwietnia 1947 roku rozpoczęła się akcja Wisła, akcja przesiedleńcza ludności łemkowskiej, ludności ukraińskiej. W tym roku też obchodzimy będziemy obchodzić kolejną rocznicę. Dziękuję bardzo.
Staramy się, jak Państwo wiecie, zauważacie, mam nadzieję, że to widzicie, że ogromną i duże znaczenie przyjmujemy do wszystkich rocznic, które są związane z mniejszościami współtworzącymi i historię, ale i współczesność w Polsce, także do tego dużą wagę przywiązujemy zawsze. Pani Przewodnicząca, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo Państwu. Dzień dobry. Jestem zaszczycona, że mogę zastępować współprzewodniczącego Grzegorza Kuprianowicza, który z nami jest, mam nadzieję, w połączeniu zdalnym. To jest rzeczywiście, kwiecień to rzeczywiście bardzo szczególny miesiąc dla nas wszystkich, ponieważ oprócz rocznic, o których wspomniał pan minister, również wszyscy tak naprawdę obchodziliśmy święta religijne, niezależnie od tego, czy są to ryty katolickie, chrześcijańskie, katolickie, czy prawosławie, które jeszcze w dalszym ciągu jest w trakcie oktawy. Obchodzili swoje święta muzułmanie, obchodziliśmy również my Karaimi, więc tak naprawdę wszyscy świętowaliśmy w kwietniu dłużej lub krócej lub jeszcze właśnie świętujemy, więc to rzeczywiście ten miesiąc kwiecień w tym roku jest takim wyjątkowym miesiącem dla nas wszystkich. Dziękuję za możliwość odbycia tego posiedzenia w formie hybrydowej, bo to pozwoliło wielu z nas uczestniczyć, nawet tym, którzy nie mogli przybyć na posiedzenie do Warszawy. Myślę, że będziemy to widzieli też na jakości dyskusji. Mam taką głęboką nadzieję. Wczoraj mieliśmy okazję na stronie mniejszościowej spotkać się, rozmawiać też w formie hybrydowej, omawiając poszczególne punkty programu, więc to też jest dla nas niezwykle istotna forma komunikacji. Ten rok, który minął, ten rok, który nadchodzi, jak wszyscy wiemy, jest rokiem, był rokiem skomplikowanym. Rok 23 wcale do prostszych nie należy, ponieważ sytuacja gospodarcza powoduje, że pieniędzy nam brakuje i o tym zawsze mówimy i wspominamy, ale to oczywiście nie jest tematem dzisiejszego posiedzenia. Natomiast chciałam przypomnieć, że wszystkie tak naprawdę wydarzenia, które dotyczą wszystkich obywateli naszego państwa, dotyczą również przedstawicieli mniejszości i szczególnie widać je właśnie na działaniach, które my podejmujemy w ramach grantów, które uzyskujemy z dotacji ministerialnej. Więc kolejny trudny rok przed nami. My dziękujemy za możliwość jakby uzupełnienia działań kolejnym konkursem, bo to zawsze jest jakaś dodatkowy zastrzyk środków na realizację zadań, które musimy realizować, które podejmujemy właśnie w kwestiach popularyzacji wiedzy o naszych społecznościach i działaniach na rzecz naszej społeczności. Ja nie będę może przedłużała w tym punkcie swojego wystąpienia. Proponuję, żebyśmy jednak przystąpili do porządku. Dziękuję Państwu bardzo i bardzo mam nadzieję na merytoryczną dyskusję we wszystkich punktach, które przed nami są. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, no, chciałbym podtrzymać to, co powiedziałem w tym krótkim zagajeniu, że wydaje się, że z uwagi na to, że mamy pana ministra, a tematy są związane, często przenikają się wzajemnie. W związku z tym, jeśli nikt z Państwa nie miałby nic przeciw temu, to proponowałbym, żebyśmy te trzy punkty procedowali łącznie, oczywiście bez ograniczenia tutaj czasowego, ale to będzie chyba też i wygodniejsze dla wszystkich Państwa. I jeśli mogę, to Panie Ministrze, bardzo bym prosił o wprowadzenie nas w ten temat i zapoczątkowanie tej, mam nadzieję, ciekawej dyskusji. Bardzo proszę.
Panie Ministrze, Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie na kolejne posiedzenie komisji. Zgodnie z proponowanym porządkiem obrad trzy punkty dotyczą w jakiś sposób, trzy, nawet cztery, bo czwarty też częściowo dotyczy edukacji. Chcieliśmy najpierw zaproponować taką krótką prezentację, w której omówimy stan formalno-prawny edukacji mniejszości narodowych. Te ramy prawne wyznaczane są oczywiście przez ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych. Artykuł 17 mówi wyraźnie o prawie mniejszości do nauki języka mniejszości lub w języku mniejszości, a także do nauki historii i kultury mniejszości i odsyła nas do ustawy o systemie oświaty. Ustawa w artykule 13 w kilku ustępach mówi nieco bardziej szczegółowo o edukacji mniejszości narodowych. Wyraźnie wspomina o tym, że szkoła i placówka publiczna umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej, a szczególnie naukę języka oraz własnej kultury i historii. kolejnym ustępie wyraźnie wskazuje się, że taka nauka odbywa się na wniosek rodziców. Nie jest ona organizowana, że tak powiem, odgórnie, tylko rodzic musi wystąpić z wnioskiem, aby jego podopieczny, rodzic, opiekun, aby jego podopieczny taką naukę mógł odbywać. Ona może być zorganizowana w osobnych grupach, jeżeli jest to większa grupa uczniów, ale także w oddziałach międzyszkolnych czy międzyoddziałowych, jeżeli liczba tych uczniów jest zdecydowanie mniejsza. Odbywa się to albo jako dodatkowa forma nauki języka mniejszości narodowej, bądź może być to nauczanie części przedmiotów, czy nawet wszystkich przedmiotów w języku mniejszości narodowej. W ustępie trzecim mówi się o uszczegółowieniu tych bardzo ogólnych zasad. Między innymi określono w rozporządzeniu, od jakiej liczby uczniów mniejszości narodowej czy grupy regionalnej odbywa się nauczanie. Ta minimalna liczba uczniów dla szkół wynosi 15 uczniów. Jednocześnie prawo oświatowe wyraźnie mówi, jakiego typu szkoły występują w systemie publicznym i niepublicznym. Jak Państwo wiedzą, od kilku lat mamy do czynienia z 8-letnią szkołą podstawową. Szkoły ponadpodstawowe, w ramach których jest 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, szkoła branżowa 3-letnia, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, szkoła branżowa 2 stopnia, to już jest w zasadzie szkoła dla dorosłych, oraz szkoły policealne. Artykuł 14 prawa oświatowego mówi też o sposobie przeprowadzania rekrutacji do tych typów szkół, o których była mowa na poprzednim slajdzie. Ta rekrutacja musi odbywać się na zasadzie powszechnej dostępności. Przynależność do mniejszości narodowej nie może być warunkiem przyjęcia do szkoły. Objęcie ucznia nauką języka mniejszości oraz własnej historii i kultury nie może stanowić warunku przyjęcia ucznia do publicznej szkoły z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej. Ale oczywiście rodzic na początku roku szkolnego, na początku edukacji, na danym etapie może zadeklarować chęć, aby jego dziecko w takiej nauce uczestniczyło. Nie musi potem powielać tej samej deklaracji. Jeśli chodzi o sposób zorganizowania tej nauki, to zdecydowana większość uczniów korzysta z nauczania w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych lub międzyszkolnych. Wynika to prawdopodobnie z tego, że duża część osób deklarujących przynależność do mniejszości narodowych mieszka w mniejszych miejscowościach, korzysta z nauki w niewielkich szkołach i tam trudno tworzyć oddzielne klasy w ramach tych oddziałów klasowych czy szkolnych, które funkcjonują w ramach danej jednostki oświatowej. Kolejna liczna grupa to oddziały z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego. Tutaj jest ponad 18 tysięcy. Dalej znacznie mniej już to są oddziały z nauczaniem w 2 językach, czyli polskim i mniejszości. I najmniejsza grupa uczniów korzysta z oddziałów z nauczaniem w języku mniejszości narodowej. Gdybyśmy to przełożyli także na typy szkół, to zdecydowanie większa część uczniów korzysta z nauczania w szkole podstawowej, w szkołach ponadpodstawowych jest to zdecydowanie już mniejsza grupa. Państwo pewnie doskonale orientują się, ilu jest uczniów poszczególnych mniejszości narodowych korzystających z prawa do nauki własnego języka, historii i kultury. Jeśli chodzi o nauczanie mniejszości niemieckiej, od grudnia, kiedy mieliśmy okazję ostatni raz się spotkać, nic w zasadzie pod względem formalno-prawnym się nie zmieniło. W związku z tym także nie ma żadnych zmian w prawie oświatowym, które zmieniałyby sposób nauczania języka mniejszości niemieckiej bądź przydzielonych środków. Budżet państwa określony przez Sejm podtrzymał decyzję z poprzedniego roku. Nie mieliśmy więc podstawy do tego, aby zmieniać coś w tej sprawie. I punkt trzeci, podręczniki. To bardzo bym prosił panią naczelnik Zielińską, aby przypomniała podstawowe zasady prawne oraz sytuację finansową w roku 2023. Bardzo proszę.
Dzień dobry, witam panów ministrów, witam szanownych państwa. Zgodnie z systemem oświaty, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, podręcznik jest nieobowiązkowy w szkole. Zatem o tym, czy będzie wybrany w szkole przez nauczycieli, decydują sami nauczyciele i dana szkoła podejmuje taką decyzję. Może to być podręcznik, ale może być także to materiał edukacyjny, który uzupełnia ten podręcznik, jeżeli byłby, bądź zastępuje ten podręcznik, bądź także mogą być to same ćwiczenia lub nauczyciel sam podejmuje decyzję o tym, jak będzie przebiegał proces kształcenia, który będzie uwzględniał podstawy programowe kształcenia ogólnego w zakresie przeznaczone dla danej mniejszości. Jeżeli mówimy o podręcznikach, to zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych z artykułem 68, tu się nic nie zmieniło, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może dofinansować podręczniki lub książki pomocnicze. Przez książki pomocnicze rozumiemy tutaj materiały edukacyjne bądź materiały ćwiczeniowe, czyli jest tutaj szeroka gama możliwości. Może dofinansować podręczniki lub książki pomocnicze w zakresie niezbędnym do podtrzymania, w zakresie niezbędnym do, najprościej do procesu kształcenia, procesu nauczania w szkole dla tych mniejszości. Jak to się dzieje w praktyce? W praktyce także tutaj nie mamy zmian, bo wnioski wydawnicze składane są przez podmioty, które reprezentują daną mniejszość. Są to podmioty, które mają prawa autorskie do danego podręcznika, do danego materiału edukacyjnego lub ćwiczeniowego. Składane są do nas wnioski wydawnicze o opracowanie, wydrukowanie tychże tytułów. Te wnioski wydawnicze później są przesyłane do kuratoriów oświaty. Kuratoria oświaty przesyłają to do szkół, gdzie prowadzony jest proces kształcenia danej mniejszości. I państwo dyrektorzy i rodzice, których dzieci uczą się w tej szkole, podejmują decyzję, czy taki podręcznik, taki materiał edukacyjny, czy taki materiał ćwiczeniowy będzie przydatny w procesie ich dzieci, w procesie nauczania ich dzieci. Do tej pory, do roku 2022, wszystkie wnioski wydawnicze, czyli te państwa tytuły, które były zgłoszone na podręczniki oraz na książki pomocnicze, były niedofinansowywane, ale sfinansowywane w 100%. Mieliśmy na to środki, tych wniosków wydawniczych starczało, mieściły się w tych środkach, zatem tutaj nie było mowy o dofinansowaniu, tylko sfinansowaliśmy wszystkie tytuły, które były do nas zgłoszone. I zapotrzebowanie w każdej szkole na ten tytuł było wyczerpane jeszcze z dość dużym takim zakładem, że gdyby dzieci tutaj dołączyły do klas bądź do zespołów międzyszkolnych, to byliśmy przygotowani na taką liczbę dzieci dwukrotnie większą, najczęściej nawet do trzykrotności liczby dzieci z danej mniejszości, która mogłaby ten tytuł tutaj wykorzystywać w procesie kształcenia. Książki były przekazywane wtedy do bibliotek szkolnych i tutaj uczniowie mogli je wtedy wypożyczać. Natomiast w tym roku, nie będę ukrywała, że po raz pierwszy zetknęliśmy się z taką sytuacją, że plany państwa, plany wydawnicze państwa były czterokrotnie, pięciokrotnie wyższe od naszych możliwości finansowych. Zatem w tym roku sytuacja będzie wyglądała troszeczkę inaczej, a mianowicie będą to kwestie związane faktycznie z tym, co wynika z przepisów ustawy, a mianowicie będziemy dofinansowywać podręczniki i książki pomocnicze. Tak to wygląda w tym roku. Czy panie ministrze szczegółowo jeszcze mam się odnieść? Dobrze, oczywiście. Przyjęliśmy tutaj z uwagi na to, że nie jesteśmy w stanie sfinansować wszystkich tytułów zgłoszonych przez państwa. Przyjęliśmy zasady, które przyświecają nam tutaj do podziału środków finansowych. Po pierwsze, kluczowe dla nas i dla nauczycieli jest to, żeby tutaj dofinansować podręczniki. I druga zasada dla nas bardzo istotna to to, żeby żadna mniejszość narodowa bądź etniczna, która złożyła do nas wniosek wydawniczy, nie była pokrzywdzona. Czyli wszystkie mniejszości, na ten rok 6 mniejszości złożyło do nas wnioski wydawnicze, żeby każdy dostał tutaj jakiś tytuł. W przypadku podręczników dofinansowanie będzie na poziomie 70%. W przypadku książek pomocniczych dla mniejszości, które nie złożyły wniosku wydawniczego o podręcznik, na poziomie 50%. Natomiast w przypadku, jeszcze nam zostało trochę pieniędzy i z uwagi na to, że mniejszości miały szersze plany wydawnicze i było więcej książek pomocniczych niż jedna, to pozostałe tytuły będą z pozostałych 13 tytułów, które zostały, jeszcze 5 będzie na poziomie 37% dofinansowana. Ja mówię tutaj o kwestii dofinansowania związanej z pierwotnie złożonym, czyli w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, propozycją wydawniczą w określonym budżecie bardzo szeroko oszacowanym. Bo pamiętajmy o tym, że zawsze jeszcze przed podpisaniem umowy, bo każda umowa i każdy wniosek wydawniczy jest realizowany w myśl zasad przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, bądź tutaj o zakupie, bądź usłudze. W tym momencie jeszcze odbywają się z nami negocjacje cenowe, które powodują to, że państwo, że jeszcze ta cena nie jest tą ceną ostateczną, która pierwotnie była szacowana. Zawsze szacunki są zbyt wysokie do realnych nakładów. Czy jeszcze coś, panie ministrze? Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję, która co oczywiste musi się rozpocząć od głosu przedstawiciela środowisk mniejszościowych. Pani przewodnicząca, kto będzie?
Ja bym bardzo prosiła, żeby przedstawiciele, nie wiem kto z państwa przedstawiających mniejszości, które jakby w temacie będzie w stanie rozpocząć tą dyskusję. Rozmawialiśmy wczoraj na ten temat, ale nie wskazaliśmy, kto z państwa będzie tym pierwszym, który głos w tym pierwszym punkcie, a potem w trzecim będzie zabierał. Proponuję, żebyśmy jakby skanalizowali się w dyskusji jakby w punktach, w tych oddzielnych punktach, wydaje mi się, że będzie przejrzyściej. Kto z państwa, nie wiem, pan, tak, proszę się przedstawić i organizację przedstawić.
Igor Łukaszuk, Liceum z dodatkową nauką języka białoruskiego w Hajnówce, Liceum Białoruskie w Hajnówce. Tak, może trochę przed szereg, bo nie jestem członkiem komisji, ale widzę, że nikt nie zabiera głosu, więc pozwoliłem sobie podnieść rękę. Panie ministrze, szanowni goście.
Przepraszam bardzo, jeśli mógłbym przerwać, pan doktor Kuprianowicz podnosił, sygnalizował.
Przepraszam, już się wycofuję w takim razie. Już się wycofuję, dobrze.
Bardzo proszę, panie doktorze, o zabranie głosu.
Witam serdecznie państwa, panie współprzewodniczący, pani przewodnicząca. Niestety dzisiaj, jak już było wspomniane, nie mogę brać osobiście udziału w posiedzeniu komisji. Zgłosiłem się, chociaż niekoniecznie muszę wyprzedzać pana Igora Łukaszuka, który jest znakomitym specjalistą i ekspertem w tej kwestii, ale jeżeli już tak stało się, to jeśli można, chciałbym kilka słów powiedzieć. Tutaj popieram propozycję czy wniosek pani Mariola Bkowicz o to, abyśmy jednak dyskusję toczyli w tych trzech oddzielnych punktach, ponieważ są to jednak trzy odrębne zagadnienia i aby uniknąć chaosu i zamieszania, wydaje się rzeczywiście, że wygodniej będzie, gdy będziemy toczyć dyskusję w tych trzech punktach oddzielnie. Jeśli chodzi o ten punkt dotyczący, o pierwszy z punktów oświatowych, czyli punkt drugi dotyczący podstaw prawnych i funkcjonowania systemu oświaty mniejszości, Chciałbym podkreślić, że niezwykle istotnym dla mniejszości jest kwestia oświaty, bo przecież jest to jeden z podstawowych elementów, jedna z podstawowych form zachowania tożsamości mniejszości, która może być w praktyce realizowana. I dlatego te działania są tak niezwykle istotne dla mniejszości. Pamiętajmy o tym, że system nauczania języków mniejszościowych, czy szerzej działań służących zachowaniu tożsamości mniejszości w Polsce zaczął kształtować się w tej formie, która ewolucyjnie kształtuje się do dnia dzisiejszego, od lat 50. XX wieku, gdy władze komunistyczne pozwoliły na to, aby w systemie oświaty pojawiło się nauczanie języków mniejszości, aby mogły być podejmowane takie działania. I w ten sposób już około 70 lat ewolucyjnie ten system się zmienia. I w tym systemie szczególnie ważną rolę dla mniejszości odgrywały szkoły, które były określane mianem szkół mniejszościowych. To znaczy szkoły, w których wszyscy uczniowie brali udział w działaniach służących zachowaniu tożsamości mniejszości. Oczywiście ze względów praktycznych, ze względów bardzo różnych, także wynikających z rozproszenia mniejszości, szkoły, tak zwane szkoły mniejszościowe, były dość ograniczoną formą, jeśli chodzi o liczbę uczniów uczęszczających do tych szkół, ponieważ tam, gdzie uczniowie należący do mniejszości byli nieliczni, oczywiście taka forma nie była możliwa i wówczas uczniowie uczyli się w grupach międzyszkolnych, w zespołach międzyszkolnych, grupach międzyoddziałowych czy międzyklasowych i tak jest do dnia dzisiejszego. Tym niemniej rola tak zwanych szkół mniejszościowych, czyli szkół, które potocznie określamy jako szkoły mniejszościowe, była szczególnie ważna. To właśnie w tych szkołach w najpełniejszy sposób uczniowie należący do mniejszości mieli możliwość zachowania własnej tożsamości, mieli możliwość poznawania własnej kultury, języka i innych przestrzeni, które możemy określić jako istotne dla zachowania swojej tożsamości. I dlatego z tak wielkim niepokojem przyjęliśmy informację o nowych interpretacjach przepisów, które mogą oznaczać naruszenie tego systemu, który ewolucyjnie kształtował się przez minione 7 dziesięcioleci, w których właśnie te szkoły określane jako mniejszościowe odgrywały szczególnie ważną rolę. I tutaj chciałem podkreślić, że jest to istotne ze względu nie tylko na samą formę nauczania, nie tylko ze względu na to, że są w tych szkołach jest prowadzone nauczanie w języku mniejszości, dwujęzycznie lub dodatkowo nauką języka mniejszości, bo to jest jeden wymiar działalności tych szkół, ale poprzez to, że były to szkoły, w których uczyli się uczniowie należący do mniejszości, do których rodzice świadomie wysyłali swoje dzieci, aby stworzyć im warunki dla zachowania własnej tożsamości, czasem drogą wielkich wyrzeczeń, bo w przypadku mniejszości, które były rozproszone, często oznaczało to konieczność wysyłania dziecka do internatu z miejscowości odległych o kilkadziesiąt czy kilkaset nawet kilometrów. Ranga tych szkół dla mniejszości była bardzo ważna. Stąd też bardzo ważnym jest, aby ta forma działań w systemie oświatnym z zachowania tożsamości mniejszości, która tradycyjnie funkcjonowała przez tyle dziesięcioleci, była zachowana, aby nie doszło do zburzenia tego systemu, który kształtował się przez ten długi okres i dzisiaj funkcjonuje. O wiele łatwiej coś naruszyć, niż potem to w przyszłości odbudowywać. Tyle chciałem powiedzieć tytułem wstępu. Natomiast jeśli chodzi o punkty kolejne, czyli kwestie dotyczące mniejszości niemieckiej oraz podręczników. Myślę, że warto byłoby tego wrócić za chwilę, gdy już po tym wątku bardziej ogólnym dotyczącym szkół mniejszościowych, czy szerzej podstaw prawnych systemu oświaty. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Dobrze, oczywiście przyjmiemy taki wariant Czyli najpierw ten wątek, a potem domkniemy pozostałe. Bardziej zależało mi, żeby wystąpienie pana ministra po prostu konsumowało te trzy wprowadzające zagadnienia. Jeśli chodzi o dyskusję, to jeśli ona dla państwa będzie tak czytelniejsza, a pewnie będzie, to nie ma problemu. Bardzo proszę.
Witam państwa. Ponownie dziękuję też za tą wypowiedź poprzedzającą, która tak szeroko wskazała na problematykę, o której ja chciałbym zasygnalizować tak konkretnie w odniesieniu do placówki, której mam zaszczyt być dyrektorem, czyli Liceum Białoruskiego w Hajnówce. Otóż proszę państwa, od jakiegoś czasu pojawiają się takie sygnały z Kuratorium Oświaty w Białymstoku, że jest możliwość zrezygnowania z nauczania w języku mniejszości czy języka mniejszości, pozostając dalej w strukturze określonej w ustawie przewidzianej do realizacji zadań na rzecz podtrzymywania tożsamości mniejszości narodowych. I tak jak pan minister przedstawiał, struktura wygląda następująco, że te zadania realizowane są przez szkoły jako szkoły w całości, przez oddziały w szkołach, czyli rozumiem, że przez szkoły z oddziałami, na przykład nauczania danego języka mniejszości bądź nauczania w języku mniejszości, w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych czy międzyszkolnych, jako już tych takich, które mają zaspokajać te potrzeby rozproszonych grup, rozumiem, mniejszości narodowych. Więc mi się wydaje, że ustawodawca też nieprzypadkowo przewidział taką strukturę, gdzie są osobne szkoły wyodrębnione jako takie, zwłaszcza na tych obszarach, gdzie mniejszości narodowe są liczne i samorząd jako organ prowadzący jest w stanie takie szkoły utrzymywać. Ja też sobie wyobrażam taką sytuację, że no powiedzmy, jeżeli w Białymstoku zaistniałaby taka potrzeba, że istniałoby kilka szkół, w których istniałoby kilka oddziałów z nauczaniem języka mniejszości, można byłoby wtedy utworzyć szkołę jako ten, powiedzmy, taki najpełniejszą strukturę służącą realizacji tych ważnych przecież zadań. I w tym momencie, jeżeli realizacja tych sygnałów miałaby miejsce, oznacza to niszczenie, tak naprawdę dewastację tej struktury, która jest, jeżeli chodzi o szkoły mniejszości narodowych. Ponieważ wtedy szkoła z nauczaniem języka mniejszości bądź w języku mniejszości miałaby się przekształcić w szkołę z oddziałami. Sądzę, że po to jest ten zapis w ustawie o systemie oświaty, gdzie szkoła jako taka jest wyodrębniona jako struktura przez szkoły, a nie tylko w oddziałach, żeby faktycznie, tak jak już szanowny przedmówca zaznaczył, instytucja w całości mogła realizować te cele wyznaczone przez ustawodawcę. Stąd jakby sądzę, że jest to bardzo ważny temat, co też było już podkreślone dla mniejszości narodowych, ponieważ to szkoły mniejszości narodowych właśnie odgrywają bardzo dużą rolę w podtrzymywaniu tożsamości narodowej uczniów i są bardzo istotne dla środowisk mniejszości narodowych i te sygnały sądzę, że wszyscy z nas otrzymują. Ja również mam tego pełną świadomość i znam też reakcję mniejszości białoruskiej na te jakby próby reinterpretowania czy zmiany porządku rzeczy, który istnieje. Stąd ogromny apel do nas wszystkich tutaj zebranych, abyśmy dołożyli wszelkich starań, by nie niszczyć tego, co było zbudowane, co istnieje w bardzo wieloletniej tradycji, co istnieje w świadomości wszystkich społeczności mniejszości narodowych, ponieważ wydaje się to być dla tych mniejszości fundamentalne. I zniszczenie tej struktury będzie w mojej ocenie dewastujące wręcz. Takie może być. Może pociągnąć za sobą daleko idące skutki. Też nie bez znaczenia są inne zapisy w ustawie o systemie oświaty, które mówią o obowiązku maturalnym, gdzie w ustawie jest jasno wskazane, że absolwenci oddziałów oraz szkół z nauczaniem języka danej mniejszości objęci są obowiązkiem maturalnym. Jest postawiona kropka. W domyśle każdy, kto kończy oddział, jeżeli jest to szkoła z oddziałami, bądź szkołę średnią jako całą, jest tym obowiązkiem objęty. No i w świetle powyższych zapisów, no, ja jestem gorąco przekonany o tym, że wprowadzanie jakichkolwiek zmian w interpretacji prawa jest szkodliwe dla środowisk mniejszości narodowych, po prostu. Taka jest moja ocena i mam nadzieję, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy, czy wszystkie środowiska mniejszości, jak i organy administracji publicznej, w których kompetencji leży kwestia podtrzymywania tożsamości mniejszości narodowej, podejmą działania, aby nie dokonywać zmian, które w konsekwencji mogą wyrządzić, jak się wydaje, bardzo duże szkody dla środowisk mniejszości narodowych. Ponieważ, jak wiemy, mamy szkoły dla mniejszości białoruskiej, szkoły dla mniejszości ukraińskiej, mówię o szkołach średnich, szkoły dla mniejszości litewskiej, podstawowe szkoły też funkcjonują jako odrębne struktury, jako szkoły właśnie, o których mowa w artykule 13 ustawy o systemie oświaty. Więc jest to duża skala, może w skali całego systemu oświaty w kraju jest to zjawisko jakby marginalne, ale dla samych środowisk mniejszości wydaje się być istnienie tych szkół po prostu kluczowym. Tutaj też zauważyłem, że był przytoczony artykuł 14 ustęp 1 punkt 2 ustawy prawo oświatowe, który mówił o dostępności szkół. To, co było pod tym artykułem, to był komentarz, rozumiem, czy jakby jakieś wnioskowanie, bo tych zapisów, które były poniżej, ja w ustawie nie znalazłem. No i te zapisy mówią o tym, że są to szkoły ogólnodostępne, czyli że każdy, kto chce się uczyć w szkole z nauczaniem języka mniejszości bądź w języku mniejszości, ma do tego pełne prawo. I nikt tego nie może ograniczać, podobnie jak zresztą w przypadku innych rodzajów szkół, czy szkół dwujęzycznych, czy szkół, nie wiem, no, techników jakichś profilowanych, sportowych i tak dalej. Więc no, mam nadzieję, że ta moja wypowiedź też będzie teraz zaczynkiem do dyskusji, w którą stronę wszystko może zmierzać, jakie są scenariusze negatywne, bo warto takie przewidywać. Zwłaszcza pewnie tutaj, w tym gronie, w którym się wszyscy znajdujemy. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Panie doktorze.
Bardzo prosimy o wyłączenie mikrofonu. Związek Ukraińców w Polsce. O.
Nikt więcej? To panie ministrze, bardzo proszę. Aha, proszę, proszę.
Dzień dobry, Tadeusz Bosman-Krzyżanowski, szanowni państwo ministrowie, szanowna komisjo. Ja chciałbym zapytać się, bo jestem grubo zainteresowany właśnie tym, jakie poczyni to zmiany, jakbyśmy to po prostu zmienili te prawo, w którym to kierunku by po prostu szło. Dziękuję.
Panie ministrze, są trzy zagadnienia, bardzo proszę.
Po pierwsze, nikt nie ma zamiaru zmieniać prawa. Ja tylko przytoczyłem te przepisy prawa, które funkcjonują dzisiaj. Proszę zauważyć, że jakby pierwszym elementem, który decyduje o tym, czy dany uczeń korzysta z prawa do nauki języka mniejszości narodowej bądź języka regionalnego, jest deklaracja rodziców. I tutaj nikt tego nie zmienia. Nadal wola rodziców jest decydująca o tym, czy dziecko korzysta z tej formy nauczania, czy też nie. Nikt nie ma zamiaru tego prawa zmieniać i nie ma zamiaru ograniczać dostępności nauki w języku mniejszości bądź w języku regionalnym. spór, jak rozumiem, wystąpienie pana dyrektora i powołanie się na chyba pisma kuratora oświaty podlaskiego dotyczy czegoś innego. Pan dyrektor tego nie zaznaczył, ale trzeba opisać sytuację, która jest w tych dwóch szkołach, w których dodatkowo uczniowie mogą uczyć się języka białoruskiego. Wspomnę dodatkowo, to nie jest tak, że w tych szkołach język białoruski jest językiem wykładowym, tylko uczniowie poza zajęciami, które mają uczniowie we wszystkich innych szkołach, matematyka, język polski, historia, WF i tak dalej, na skutek deklaracji rodziców dodatkowo uczą się języka białoruskiego. I w ostatnim czasie pojawiły się grupy uczniów i rodziców, którzy zdecydowali o tym, że nie chcą kontynuować tej nauki. Mają do tego prawo, ponieważ to rodzice decydują o tym, czy ich dzieci będą uczyły się danego języka mniejszości narodowej, czy nie. Jak rozumiem, pan dyrektor wbrew woli rodziców chciałby doprowadzić do tego, aby dzieci nadal uczyły się języka białoruskiego. Stąd wyjaśniamy wyraźnie jeszcze raz, że wola rodziców jest decydująca, jeśli chodzi o to, czy dziecko tego języka się uczy, czy nie. Konsekwencją takiej postawy rodziców, między innymi w tych liceach, był fakt, że część uczniów zrezygnowała, chyba w ostatniej klasie, nie jestem pewny, czy w ostatniej, czy wcześniejszej, ostatniej klasie licealnej, z nauki języka mniejszości narodowej i w związku z tym nie musiała zdawać matury z języka mniejszości narodowej. Pan dyrektor chciałby natomiast doprowadzić do tego, aby wszystkie dzieci, które zapisały się do takiej szkoły, przymusowo przez cały okres nauki uczyły się języka danej mniejszości narodowej, co zdaniem kuratora podlaskiego, ale i także zdaniem ministerstwa jest po prostu niezgodne z polskim prawem. Pan dyrektor chciałby zmusić do tego, aby uczniowie, którzy raz zapisali się do liceum, musieli uczyć się języka danej mniejszości. A polskie prawo wyraźnie mówi, że jest to prawo, a nie obowiązek. I to tyle z mojej strony.
Pan dyrektor, proszę.
Ja pozwolę się odnieść też, panie ministrze, bo pan wypowiedział takie słowa, że ktoś kogoś chce zmusić. Zupełnie o coś innego chodzi. Chodzi o... Tak? Słabo słychać, tak? Dobrze, już. Nikt, znaczy, no, ja się poczułem trochę tak zaatakowany, bo pan minister twierdzi, że ja kogoś do czegoś próbuję zmusić. Ja staram się zrozumieć środowisko i rodziców, i mniejszości narodowej, i społeczności szkolnej, które to środowiska chcą zachowania szkół jako instytucji realizujących w całości zadania na rzecz podtrzymywania tożsamości narodowej i kulturowej uczniów z mniejszości białoruskiej. Bo też taki jest cel istnienia tych szkół i w Bielsku Podlaskim i w Hajnówce. I po to są też dwa licea i w jednym i w drugim samorządzie, aby można było te zadania realizować, ponieważ no, jakby demografia niekoniecznie wskazuje na potrzebę istnienia dwóch placówek równoległych, ale ze względu na specyfikę tychże właśnie takie funkcjonują. I nie sądzę, żeby ktokolwiek w jakiejkolwiek szkole, gdzie są realizowane zadania na rzecz podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, bez względu na strukturę, w jakiej się to odbywa, czy przez całą szkołę, czy w oddziałach, czy w grupach oddziałowych, zmuszał kogokolwiek